Panie profesorze, czym jest sen? Co się dzieje z nami w czasie snu? Dlaczego w ogóle potrzebujemy tego snu?
No sen chyba jest, nie chyba, ale na pewno jest najbardziej niezbędną tak naprawdę czynnością fizjologiczną naszego organizmu, bo bez snu można wytrzymać nawet do kilku dni, ale tak naprawdę na pewno krócej niż nawet bez posiłku czasami, tak? Bo to zależy też od pewnych zapasów w organizmie. A jest on wypoczynkiem, on jest regeneracją naszego organizmu. To wtedy nasz organizm zaczyna odnawiać to, co zużył w ciągu dnia.
No tak, ale w czasie snu wydaje się nam, że wszystko się wyłącza, a to w ogóle nie jest prawda.
No nie, no bo wiemy, że wiele też pamiętamy z czasu snu. Nie każdy oczywiście, bo to wszystko zależy od tego, po pierwsze, jak w to wszystko jakoś tam wejrzymy z rana, ale też od pewnych śladów pamięciowych, które ten sen zostawia. No a wiemy, że czasami dużo się dzieje w czasie snu i to są dobre, złe sny, tak? I to są sny, które pamiętamy albo nie, ale czasami budzimy się i gdzieś tam mamy niepokój nawet.
Tak? Z tego wynika, że mózg się nie wyłącza, nie zasypia.
No nie, bo to by było niebezpieczne, gdyby się wyłączył, byśmy nie oddychali, bo dzięki niemu też oddychamy.
Czyli ten nasz układ nerwowy ciągle pracuje, oczywiście na zwolnionym tempie.
Tak, i to rzeczywiście widać w badaniach tak zwanych neurofizjologicznych, takie tak mądrze się nazywają, a po prostu widać te fale, one są wtedy rzeczywiście bardziej wolne.
To w takim razie jaka jest struktura snu i jak ją można poznać, a potem jak ją można opisać?
Sen w ogóle dzieli się na takie dwie podstawowe fazy, w ogóle struktura tego snu. Chodzi o to, że jest sen tak zwany wolnofalowy i jest sen tak zwanych szybkich ruchów gałekocznych. No właśnie, do czego jest potrzebne jedno i drugie? Pierwsze do regeneracji, a drugie nie wiem do końca i myślę, że nauka też nie wie, ale jest na pewno potrzebne do tego, żeby pewne rzeczy też w czasie snu przeżywać, ale też utrwalać sobie. Bo sobie na przykład ślady pamięciowe utrwalamy wtedy i lepiej pamiętamy.
No jak pan wspomniał, sen składa się z dwóch rodzajów i to jest właśnie wtedy, kiedy mamy szybki ruch gałek ocznych. Co prawda powieki są zamknięte, ale to nawet można zobaczyć. To jest tak zwany sen REM. Tak. I jest ten drugi sen NREM.
Non-REM, czyli
kiedy się te gałki, to z angielskiego, nie ruszają po prostu. Non-Rapid Movement Sleep. Tak. Właśnie. I teraz zacznijmy może od tego, co się dzieje wtedy, kiedy te gałki nam się nie ruszają.
W ogóle tak jakby podzielić sen, to tak przeciętnie, mniej więcej taki jeden cykl trwa około 1,5 godziny. Takich to są mniej więcej takie 5 cykle sen stworzony jest w ogóle z 5 takich cykli. Przeważnie, bo to jest taka średnia, może być 4, może być 6. I teraz tak, ten non-REM, kiedy się te gałki nie ruszają, to jest ten sen bardzo głęboki. On tak schodzi powoli, powoli do najgłębszej fazy, do fazy takiej czwartej. No właśnie i w tej fazie dzieje się bardzo dużo, bo ten organizm najbardziej wtedy wypoczywa. On się regeneruje, wtedy te gałki oczne się nie ruszają i tego snu jest najwięcej właśnie na początku naszego spania, czyli tego głębokiego snu. A z czasem oczywiście pojawia się ten płytszy i coraz więcej go i się wybudzamy.
No dobrze, a wtedy, kiedy te gałki się ruszają, to co się dzieje?
To nasz mózg bardzo mocno pracuje, bo wtedy dużo przeżywamy. Przeżywamy marzenia senne, przeżywamy wtedy dużo akcji tak zwanej, tak? Bo to się dzieje różnego rodzaju ciekawe wspomnienia, ciekawe zjawiska. Czasami śnimy o tym, o czym myśleliśmy w ostatnim czasie też, tak? I to się często mówi, no śniło mi się, jakież to jest prorocze takie sny, tak? A to okazuje się, że często śnimy o tym, o czym myślimy dużo wcześniej, tak? I to wtedy można gdzieś tam wnioskować na tej podstawie.
Czyli tak jakby rzeczywistość, która ma przyjść, wyśniła tak nam się wcześniej. To tak mniej więcej wygląda, tak?
Troszkę tak. To taka trochę samospełniająca się przepowiednia. Czyli o czymś myślimy i popatrz, że mi się śniło. No to nie jest nic takiego dziwnego, niespotykanego, bo jeżeli coś jest w naszych emocjach, to pojawia się też w snach.
No dobrze, a jak w ogóle się bada sen? Czym można zmierzyć, do czego podłączyć takiego śpiącego człowieka? Wiem, że istnieje polisomnograf na przykład.
No tak, to nie tylko psychiatrzy, ale też laryngolodzy się zajmują polisomnografią, bo te bezdechy senne są też bardzo często badane.
To jeden z czynników, którym jeszcze powiemy.
Tak jest. I to jest takie mądre urządzenie, które bada po pierwsze fale EEG, czyli zmiany elektryczne mózgu tak na powierzchni, czyli są takie elektrody przytykane do powierzchni czaszki, ale też elektrody tutaj niedaleko powiek, które właśnie badają między innymi, to jest badanie tak zwane okulograficzne.
Czyli ruchu gałek ocznych.
Czyli ruchu właśnie gałek ocznych i w ogóle na przykład niektóre polisomnografy mają też, no bo to jest też niezbędne przy na przykład badaniu bezdechów, poziom też oddychania, tak, czyli sposób oddychania i tak dalej, czyli ruchy też oddechowe.
No i mierzy się też napięcie mięśni, zwłaszcza mięśni podbródkowych. Tam się umieszcza elektrody, żeby wyłapać, jak reagują właśnie w trakcie snu. No dobrze, to mniej więcej można by było powiedzieć, że tak wygląda nasz sen. Oczywiście my tego nie wiemy, ale to państwo opisują wtedy, kiedy mierzy się już parametry snu przy stwierdzaniu, czy to już jest bezsenność, czy też to jest tylko takie okazjonalne. A jakie czynniki wpływają na strukturę snu i na jego jakość?
No przede wszystkim to nasza genetyka, tak? Bo też nasz sen zależy od tego, no właśnie, jaką mamy genetykę, żeby też nie namieszać, bo te geny są bardzo ważne, tak? Ale one też są, umówmy się, obecnie też no, wiemy, że geny są modyfikowane przez czynniki też zewnętrzne często, tak? Dlatego jakieś tam czynniki te tak zwane epigenetyczne, to jest takie też modne sformułowanie w tej chwili, ale bardzo, bardzo realne, tak? Bo możemy zmienić sposób jakby ekspresji, czyli uwalniania naszych genów poprzez na przykład zmiany też choćby w psychice na przykład. I teraz tak, czyli genetyka to jest jedno, czyli jak spał dziadek, jak spał tato, tak, czy tam mama, babcia i tak dalej, tak ja też takie mam podobną charakterystykę snu.
Czyli jest się sową, czy jest się też skowronkiem.
Na przykład, tak.
Mówimy o wstawaniu i kładzeniu się spać. To wszystko zależy od w pewnym sensie genetyki, ale i pewnie przyzwyczajeń rodzinnych, bo tego się uczymy przecież od dziecka. Od dziecka, kiedy zaczynamy spać, to wychodzi nam, że chyba około 16 godzin takie dziecko śpi. Oczywiście z przerwami.
No tak, co pewnie większość osób posiadających też dzieci, tak, bo swojego snu jako takiego się nie pamięta aż tak dobrze z takiego rzeczywiście z okresu na przykład noworodkowego, tak, to wiadomo, że nie pamiętamy. Ale już jak dzieci spały, to często pamiętamy i no właśnie i wiemy też, że to są dżemki, że to jest spanie i nocne, i dzienne, tak, i jest jakiś tam cykl tego spania. Dobrze, jak jest ten cykl, a czasami tak różnie. Właśnie.
Co ważne, połowa tego snu to jest właśnie sen aktywny u takiego dziecka, czyli to odpowiada temu określeniu REM, czyli kiedy nasze gałki się ruszają. No a z wiekiem i właśnie doszliśmy do drugiego czynnika, czyli do wieku. Najpierw mamy 16, potem ten czas spania się nam skraca. Dlaczego?
No właśnie, bo mamy zdolności takie regeneracyjne troszkę już gorsze z wiekiem, ale też mamy różne doświadczenia w życiu. Ponieważ my już bardzo dużo nie budujemy, jak jesteśmy starsi, tak? Bo zazwyczaj dlatego dzieci potrzebują, dlatego że one mają te właściwości anaboliczne organizmu, czyli te budulcowe są duże i one potrzebują dużo regeneracji po to, żeby więcej spać, więcej się regenerować, więcej budować w organizmie. Osoby starsze już tego nie potrzebują aż w takim natężeniu i dlatego one potrzebują znacznie mniej już snu.
Ile to jest mniej więcej, jeśli chodzi o osobę dorosłą?
No tak mniej więcej to jest 6-8 godzin. To jest ten sen taki potrzebny. W wieku starszym mniej więcej godzina, nawet dwie on się skraca. To znaczy zapotrzebowanie na sen.
No a jeżeli przychodzi już ten wiek dużo starszy, to są problemy. Najpierw z zaśnięciem, czyli opóźnia się to zasypianie z zwyczajowych pół godziny do 45 minut, nawet godziny. To pewnie przy badaniach określają państwo, jeśli ktoś przychodzi z problemami bezsenności. No ale też jest problem z tym, że się budzą wcześniej.
właśnie chyba dużo większy też, bo często o ile zasypianie jest problemem, tak widzę w ogóle w psychiatrii, tak, o ile zasypianie wyindukować też łatwiej można, o tyle kontynuacja snu, czyli ten brak wybudzania w trakcie snu jest trudniej osiągnąć, bo wtedy jednak czasami jest tak, że w pierwszej fazie organizm fajnie zasypia, gdzieś tam osiąga pewną fazę snu, często nie tą najgłębszą, a później się wybudza. Jest trudno ponownie osiągnąć znów efekt z głębokiego snu.
No dobrze, to w takim razie, czy mógłby pan w jakiś najprostszy taki sposób opisać, jakie procesy neurobiologiczne wpływają właśnie na regulację snu? To ja wiem, że to trudne pytanie i trudno jest to przełożyć na taki prosty język, ale coś się dzieje, coś się wytwarza. Co?
Tak, oj, bardzo dużo, dlatego że tu wszystkie procesy psychiczne trzeba wtedy też ruszyć. No i to jest tak, jeśli chodzi o takie czynniki oprócz genetyki, tak, no to my wiemy, bo bardzo częstym takim tak zwanym, mówi się czasami hormonem snu nawet, tak, jest melatonina tak zwana, czyli wytwarzana substancja w szyszynce. Ale żeby ta melatonina się wytworzyła, to musi być, ona odpowiada bardzo ładnie właśnie na dzień albo na noc, czyli na pory dnia.
Czyli ona steruje porą zasypiania tak naprawdę.
Między innymi tak. Dlatego, że jeżeli do oka dochodzą promienie też tak słoneczne, no to tak naprawdę przez drogę wzrokową jest tak naprawdę wzbudzane w tym momencie ośrodki podwzgórza i zmniejsza się też wydzielanie melatoniny. A z kolei w nocy odwrotnie, więc to jest jeden z takich ważniejszych czynników, ale też nie najważniejszy, bo są hormony spania, na przykład typu oreksyna, tak, to też bardzo dosyć mocno też działa na sen w ogóle i też na aktywność, bo ona jest takim hormonem bardziej aktywności, o ile melatonina, braku tej aktywności. No ale też pomyślmy sobie, jeżeli to, co wpływa na nasz nastrój, na pobudzenie, na nasze wzbudzenie, tak jak na przykład adrenalina, noradrenalina, tak, to taka osoba choćby po zażyciu adrenaliny, ona nie zaśnie, dlatego że układ adrenergiczny, noradrenergiczny wtedy bardzo mocno stawia na nogi, on jest tak zwanym tym układem agresji, układem wzbudzenia, no i wtedy też zbytnia aktywność tego układu powoduje, że nie śpimy.
Mówi się o dwuczynnikowym modelu regulacji snu. To tak, żeby ułatwić sprawę i spróbujmy posługiwać się tylko tymi dwoma czynnikami, czyli ten jeden to jest kształtowany przez procesy, które się dzieją w czasie snu, a drugi to jest ten, który jest zależny od rytmu okołodobowego.
No tak, one zostały nawet nazwane S i C. S od sleep, tak, a C to jest najprawdopodobniej circadian, czyli od tych rytmów dobowych.
Chodzi tutaj o osiągnięcie pewnej równowagi, do której w trakcie energicznego dnia nie jesteśmy w stanie się doprowadzić, a w czasie snu powinna ona powrócić. To naukowo mówi się o homeostatycznej wersji tego, ale jak to wygląda w praktyce, panie profesorze?
W praktyce właśnie ten proces, czy też ten czynnik S, on jakby wyrównuje ilościowo ten sen, czyli prowadzi homeostazę. Tylko gdyby tylko ten czynnik jakby, tylko ta część tego układu spania i czuwania, snu i czuwania działała, to moglibyśmy ten sen wtedy podzielić na przykład 6-8 godzinny po 2 godziny snu w różnych porach. A my śpimy przez te 6-8 godzin, później się budzimy, działamy i później znów śpimy. Czyli to jest ten czynnik S, który mówi o tym, kiedy należy spać. Co to znaczy? Gdyby on tylko działał, to byśmy tak przesiewowo, to jest taka, by była taka randomizacja, że nie wiadomo o jakiej porze byśmy po prostu o różnych porach się kładli, o różnych porach spali. Chodzi o to tylko, żeby ta ilość snu była odpowiednia. Dlatego też drugi czynnik, to jest ten czynnik rytmu dobowego, doprowadza do tego, że my nie śpimy w ciągu dnia, tylko jesteśmy w jakimś tam takim wzbudzeniu, a dopiero później po odpowiednim wyczerpaniu też naszych zapasów organizmu, dopiero wtedy jest programowanie tego snu właśnie w godzinach wieczornych, nocnych.
Jakie czynniki decydują o tym, czy dobrze śpimy, czy źle, o tym powiemy za chwilę.